Jak wszyscy wiemy z historii, Związek Sowiecki postanowił zaatakować II Rzeczypospolitą po tym, jak 1 września ponad 1,5 miliona żołnierzy niemieckich wkroczyły na tereny naszego kraju. Gdyby było tak, że Francja podjęłaby ryzyko i zaatakowałaby III Rzeszę w 1939, wówczas z całą pewnością Moskwa nie podjęłaby decyzji o zaatakowaniu naszej ojczyzny. W głównej mierze należy brać pod uwagę, że armia francuska, ruszając na Niemcy, odżegnałaby Stalina od pomysłu zaatakowania. Nieprzygotowani wówczas Sowieci nie ruszyliby do boju. Polscy wojskowi zdawali sobie sprawę z tego, że atak ze strony Armii Czerwonej nie był czymś niemożliwym i stosownie uprzednio trwały pewne przygotowania do ewentualnej obrony. Zasada obrony przed Sowietami była dosyć prosta. Miała się zwyczajnie odbyć obrona na polskiej granicy, a w tym pomocne miały się okazać budowane wzdłuż granicy umocnienia. Większość krajów europejskich, w tym Polska, zdawały sobie sprawę z tego, że Moskwa dysponuje wyjątkowo liczną armią, ale armią wyjątkowo słabą. Nasz sztab generalny nie miał wątpliwości co do wątłości sił sowieckich, ale przykładowo Francuzi byli przekonani, że Armia Czerwona to potęga. Czy była potęgą? Na pewno w liczbach, ale taktycznie niespecjalnie. Taktycznie stosowali podejście rodem sprzed 20 lat wcześniej, z czasów I wojny światowej. Do atakowania pozycji nieprzyjacielskich podchodzili gęsto i tłumnie, a gęsty szyk powodował wyjątkowo dotkliwe straty i budziło ogromne zdziwienie w całej Europie. Kto zna koleje losu Rosji Carskiej czy Związku Sowieckiego, to raczej nie powinno dziwić, że żołnierze sowieccy cywilizacyjnie byli na wyjątkowo niskim poziomie. Większość trafiała do armii wprost z kołchozu i raczej nie potrafili nawet obsługiwać nowoczesnego sprzętu. A warto dodać, że sam sprzęt, choć był nowoczesny, to był wyjątkowo lichej jakości. Weźmy samoloty wojskowe polskiej produkcji. Widziały zastosowanie dur aluminium już na początku lat 30. W Armii Czerwonej za to wciąż dominowały samoloty myśliwskie z dykty, malowane i ręcznie lakierowane. Czynnikiem najbardziej destabilizującym armię Sowietów były czystki stalinowskie wśród kadry dowódczej. Wzajemne donoszenie na siebie trwało w najlepsze i w końcu przerwał je sam Stalin z powodu zbliżającej się wojny. Zatem do boju stanęły jednostki kierowane dość chaotycznie i byle jak, a o działaniach skoordynowanych słyszano, ale nie praktykowano. Chociaż Józef Piłsudski zmarł w 1935 roku, a atak niemiecki nastąpił w 1939, to polscy wojskowi kierowali się doktryną wprowadzoną jeszcze właśnie przez Józefa Piłsudskiego. Zgodnie z myślą wojskową Piłsudskiego kategorycznie i absolutnie nie wolno było angażować się ani przygotowywać na wojnę na dwa fronty. Z założenia taka wojna mogła jedynie zakończyć się klęską. Kiedy jeszcze Piłsudski prowadził ćwiczenia sztabowe i gry wojenne, zachowało się wiele jego notatek, jakby należało prowadzić obronę granic Rzeczypospolitej, czy to na wschodzie, czy na zachodzie. Tu ważna uwaga Piłsudskiego, żeby w przypadku wojny na dwa fronty zażegnać wszelką walkę. Za wszelką cenę nie wolno było doprowadzić do wymordowania narodu polskiego, ponieważ wówczas zagrożona by została późniejsza szansa na odzyskanie niepodległości. Tym założeniom kierował się marszałek Edward Rydz-Śmigły. W dniu wkroczenia Sowietów kontynuowanie wojny na dwóch frontach nie miało najmniejszego sensu. Z początku wydany rozkaz obrony został błyskawicznie zmieniony na obronę jedynie w przypadku bezpośredniego zagrożenia. Priorytetem było przedostanie się jak największej ilości żołnierzy polskich do Rumunii i na Węgry, aby odtworzyć Wojsko Polskie we Francji. Marszałek Józef Piłsudski również zakładał, że w przypadku konfliktu z III Rzeszą zapewne otrzymalibyśmy bezpośrednią pomoc wojskową, a w przypadku wojny z Sowietami moglibyśmy co najwyżej liczyć na pomoc materiałową. Zastanawia, dlaczego Stalin tak długo zwlekał z atakiem na nasz kraj. Na początku wojny Stalin wychodził z założenia, że jego kraj jest potężny, No i się przeliczył. Jak Hitler nieumiejętnie zarządzał wojskiem i często podejmował żywiołowo decyzje. 3 września Francja i Wielka Brytania zaskoczyły Hitlera wypowiedzeniem wojny. Hitler więc zaczął naciskać Stalina, żeby ten zaatakował Polskę jak najszybciej. Silny opór Polaków i przystąpienie Zachodu do wojny spowodowały, że Stalin miał się mobilizować natychmiast. Ten jednak mógł jedynie obiecać gotowość za 2-3 tygodnie. 8 września, kiedy oddziały pancerne zaczęły szturmować Warszawę, Moskwa zadeklarowała, że jeszcze nie jest gotowa do wojny. Przez następne 9 dni Niemcy byli święcie przekonani, że Sowieci w ogóle nie wkroczą. Doprecyzowano, że atak może nastąpić dopiero 15 września. Berlin podjął decyzję, by na razie wstrzymać przerzucanie wojsk na zachód, gdzie groziło francuską ofensywą. Obawiając się, że Sowieci w ogóle nie ruszą, Niemcy wymyślili podstęp. Chcąc zmusić Moskwę do działania w Berlinie, doszło do szeregu głośnych rozmów z przywódcami nacjonalistycznej emigracji ukraińskiej. Mówiono o tym, że najlepiej by było, gdyby powstało marionetkowe państwo ukraińskie. I mówiono o tym na tyle długo, żeby zainteresowały się tym faktem służby sowieckie. Stalin, dowiedziawszy się o pseudoplanach, wydał osobliwy rozkaz, by uderzyć na Lwów, gdzie miał się mieścić marionetkowy rząd. Wysłał zatem kilka jednostek pancernych, zmotoryzowanych i kawalerii, by ci, omijając celowo Wojsko Polskie, dotarli jak najszybciej pod Lwów. Tak naprędce była to akcja przygotowana, że docierając pod Lwów, Armia Czerwona ostrzeliwała pozycję wroga za miastem, no i dopiero później się okazało, że niepotrzebnie, bo przybywali tam Niemcy. Jak już wiemy, działania sowieckie na południowym odcinku frontu były improwizowane. Raczej należy podchodzić do ich ataku z 17 września na podobnej zasadzie. Wojska sowieckie przystępowały do ofensywy w dość dużym bałaganie. Nie wszystkim udało się wyjść nawet z bloków startowych. Bardzo często samo przekroczenie granicy było już bardzo trudne. Niektórzy, mimo najszczerszych chęci forsowania niepilnowanej przez nikogo odcinka granicy, nie potrafili jej pokonać pierwszego dnia. I dopiero im się ta trudna sztuka udawała po upływie doby. Sowieci mieli też problemy techniczne. Przykładowo zgrupowanie 150 czołgów pod Mińskiem miało dojechać do warszawskiej Pragi. Potem się dopiero okazało, że w chwili wymarszu przyjechały tylko 4. Co ciekawe, reszta ugrzęzła w drodze pod Mińsk, albo im paliwa zabrakło, albo nie mieli części zamiennych. Do tego bardzo popularnym zabiegiem Armii Czerwonej było zajmowanie jakiegoś polskiego miasta i na noc opuszczanie tego miejsca w obawie przed tym, że okoliczni mieszkańcy się skrzykną i w nocy ich wymordują. Wszyscy wiemy, jak nieudolnie Sowieci walczyli z Finami. Na terenie Polski również słabo walczyli. Do wyjątkowo częstych wydarzeń należało to, że nieliczne oddziały polskie potrafiły zatrzymać o wiele, wiele liczniejsze oddziały sowieckie. No i z danych historii najnowszej można wysnuć wniosek, że niewiele się w tej mierze zmieniło. No i najważniejsza informacja. Udałoby się uniknąć całego rozpoczęcia II wojny światowej, gdyby Francuzi zaatakowali III Rzeszę w pierwszej połowie września. Tylko że armia francuska miała problem. Tamtejsi dowódcy awansowali latami dzięki temu, że się zasiedzieli i że się przysłużyli politycznie państwu francuskiemu. A ci nie potrafili podjąć jakiejś konkretnej decyzji. Co było ewidentne chociażby w 1936 roku, kiedy Niemcy zajęli sobie zdemilitaryzowaną Nadrenię. Dowództwo francuskie było również nieudolne i niedecyzyjne we wrześniu 1939 roku. Francuskie działania ofensywne zostały całkowicie wstrzymane 12 września. Gdyby nie doszło do wstrzymania swoich poczynań, najprawdopodobniej do ataku by doszło w okolicach 20 września. Gdyby armia francuska ruszyła przeciwko Niemcom, to prawdopodobnie nieprzygotowani do wojny Sowieci nie zaatakowaliby II Rzeczypospolitej. Tylko problem w tym, że Stalin wtedy czekałby na rozwój wypadków w Europie, czekając na wynik wojny. Europejskie kraje miały osłabić się wzajemnie, cierpieć gospodarczo, a wtedy Armia Czerwona by się zmobilizowała i przygotowała do porządnego ataku. Model teoretyczny, który zapewne funkcjonuje po dzień dzisiejszy. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.